Wchodzisz, czeka na ciebie idol, gwiazda, człowiek, o spotkaniu którego marzysz całe życie. I słyszysz, masz 7 minut. I wiesz doskonale, że po 5 minutach ktoś dyskretnie wejdzie i pokaże ci na migi, że zostały 2 minuty, a potem, że 1, a później, że to już koniec. Powiem wam szczerze, że nigdy nie wiem, co zrobić z takimi 7 minutami, bo rozmowy raczej z tego nie będzie, co najwyżej spotkanie, które też może być ciekawe, ale jednak tylko spotkanie. Wywiad jest trudną sztuką. Dzisiaj jego znaczenie jeszcze bardzo się zmieniło. Jak rozmawia się z kompozytorami filmowymi? O tym opowiem dzisiaj w odcinku podcastu Score in the City, podcastu o muzyce filmowej, a opowiem z perspektywy dziennikarki oczywiście. Wróciłam niedawno z Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To jest jedno z tych miejsc, gdzie wywiadów z kompozytorami przeprowadza się najwięcej. Tych na żywo i tych rejestrowanych to jest różnica. Musicie mi uwierzyć na słowo. Inaczej się robi wywiad, który ma być na żywo, słuchany, odbierany na jakimś spotkaniu, a zupełnie inaczej, kiedy się go nagrywa, rejestruje. Także po to, aby go potem spisać. W ogóle festiwale są takimi momentami, że tych rozmów jest sporo, ale akurat FMF wyróżnia się społecznością zbudowaną już na przestrzeni tych prawie 20 lat, a że jesteśmy w tym świecie razem prawie 20 lat i wewnątrz tego środowiska się dość dobrze nawet znamy, to te spotkania mają też taki szczególny wymiar. Na przykład nie trzeba wszystkich skrupulatnie planować, można się po prostu łapać i cenię to sobie bardzo jako dziennikarka. Z tegorocznego festiwalu przywożę kilka rozmów nagranych, ale zapamiętam najmocniej chyba te, które się odbyły poza mikrofonem. Na przykład spotkanie z Mikołajem Trzaską i Wojtkiem Smarzawskim. Spotkanie, które festiwal gdzieś tam otwierało, które miało podkreślić ich 25 lat wspólnej pracy, które to spotkanie było takim początkiem też szerszej współpracy między Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni a FMF-em. No i w ogóle była jakaś taka podniosła atmosfera. Zresztą Wojtek Smarzowski towarzyszył nam tego dnia do końca festiwalu i nawet na koncercie Mikołaja. Potem wieczorem siedział w trzecim rzędzie i słuchał przyjaciela. To było bardzo poruszające. I ta rozmowa była poruszająca, chociaż uwaga, kto wie, ten wie. Ci panowie to nie są łatwi zawodnicy, jeśli chodzi o rozmowę. Są ironiczni, bo znają się też bardzo dobrze. Mają takie spojrzenie na życie, że niełatwo się nimi gdzieś tam steruje, bo są rozmówcy tacy bardzo plastyczni, ale oni pozostają sobą, a że są wyraziści i to są takie mocne osobowości, to też ta rozmowa zawsze taka jest. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam mi się udało namówić do odsłonięcia trochę kulis tej współpracy. Też mogłam sobie na pewne rzeczy pozwolić, bo trochę się już znamy. To też jest wtedy zupełnie inna sytuacja, kiedy dziennikarz jest rozmówcą znany, a inna jest wtedy, kiedy się widzimy po raz pierwszy w życiu. Nie mogę powiedzieć, która jest lepsza, bo to wszystko oczywiście zależy. Ale była to naprawdę ciekawa, przejmująca godzina, chyba nawet więcej. Jestem bardzo wdzięczna, ponieważ to spotkanie nie było w żaden sposób rejestrowane, to jestem wdzięczna Dagmarze Romanowskiej, która spisała to nasze spotkanie i zamieściła na łamach Interi. A zaraz potem pamiętam spotkanie spontaniczne z Jeffem Russo, który w ogóle przyjechał i w trakcie takiej krótkiej naszej rozmowy za kulisami, to też zwykle robię, staram się jeszcze przed włączeniem mikrofonu albo przed wejściem na scenę rozmowy, zamienić dwa słowa i tak jakoś, no przede wszystkim się przedstawić, powiedzieć, kim jestem, ale potem też jakoś wybadać, w jakim humorze jest mój rozmówca. I Jeff Russo od razu mi powiedział, że ma dziadka z Polski, więc ten przyjazd tutaj jest taki znaczący. I od tego dziadka oczywiście całe to spotkanie się zaczęło. To było spotkanie takie wewnętrzne dla grupy osób z festiwalu, która miała karnety dla karnetowiczów, a Jeff Russo, mimo iż koszmarnie zmęczony po podróży i niewyspany, to jednak dał się namówić i na interakcję z publicznością i opowiadał z uśmiechem, opowiadał długo, więc to zapamiętam jako naprawdę taką niezwykle przyjemną część tego festiwalowego naszego życia dziennikarskiego z tej dziennikarskiej strony. No i zapamiętam bardzo mocno spotkanie z autorem muzyki do serialu Biały Lotos, Cristóbal Tapia de Vir. To jest człowiek, który już od samego początku był taki egzotyczny ze względu na swoje korzenie chilijsko-kanadyjskie, ze względu na ten Biały Lotos i jego aurę. On też jest takim artystą, który no, nie jest takim, jakby to powiedzieć, zwierzęciem towarzyskim, przynajmniej do pewnego momentu, na początku zdystansowany, przeciekawy człowiek. I myśmy nagrali rozmowę, to znaczy do podcastu z Grand City, usłyszycie ją wkrótce, ale okazało się, że najciekawsze stało się później, bo kiedy wyszliśmy na ulicę i po tej rozmowie bezpośrednio szliśmy do teatru na koncert, a ja miałam przyjemność iść z nim, bo po prostu wszyscy szliśmy w tym samym kierunku, to pojawiła się okazja do tego, żeby opowiedzieć mu o, szliśmy rynkiem, o hejnale z Wieży Mariackiej na przykład, którą to historią był zaczarowany. Opowiadał o tym, jak piękne jest dla niego bicie dzwonów w Krakowie, jak tego słucha. No a jeszcze jeden taki ciekawy fragment z samego wywiadu. Poprosiłam go, aby przedstawił mi się do mikrofonu. To jest takie narzędzie w nagrywaniu, które stosujemy wtedy, kiedy wiemy, że tego głosu naszego bohatera czy bohaterki będziemy używać bez nas jako narratorów. Na przykład w reportażu tak się robi, ponieważ ja nagrywałam na FMF-ie reportaże, więc no, chciałam mieć po prostu taką wizytówkę gościa. Więc poprosiłam, aby się przedstawił, że to właśnie on, i on zapytał, czy ma to zrobić pełnym nazwiskiem, czy wystarczy Cristo, tak jak wszyscy do niego mówią. Ja mówię, pełnym nazwiskiem, które, jak już słyszeliście, jest dosyć długie i skomplikowane. I wtedy to Vir na końcu wypowiedział tak po niderlandzku, więc zwróciłam na to uwagę i powiedział mi, że dziadek jest Holendrem, a to jego nazwisko znaczy po niderlandzku pióro. I wtedy podciągnął rękawy, a tam tatuaże z ptakami i w ogóle wisior z piórami też miał wtedy na sobie. To było wszystko takie spójne, jednocześnie magiczne. Pytałam go, czy zna polską sztukę. Powiedział, że bardzo lubi komedę i że jest fanem jego twórczości. Ja zapytałam, czy wie, że w Los Angeles mieszkał w ogóle przy ulicy Wilgi, więc te pióra ptasie znowu powracają. I tak sobie szliśmy. To było naprawdę, naprawdę magiczne doświadczenie. Na pytanie, jak rozmawiać z kompozytorami, pierwsza odpowiedź może brzmieć, i to będzie praktyczna odpowiedź, raczej szybko, albo przynajmniej sprawnie. Presja czasu jest chyba najtrudniejszą rzeczą, z którą musimy się mierzyć jako dziennikarze, i to dotyczy w ogóle tych takich rozmów codziennych, bo oczywiście zdarzają się też rozmowy, na które jest czas. Czas jest kluczowy, aby rozmowa była rozmową, a nie tylko wywiadem, tak rzemieślniczo rzecz ujmując. Opowiadałam o tym w jednym z ostatnich odcinków, że zależy mi zawsze, kiedy rozmawiam z kimś, i wiem, że to może być nieco więcej niż te 7 minut, że to może być rozmowa na jakiś temat, że to może być rozmowa portret, i zależy mi wtedy na tym, aby dać mojemu rozmówcy poczucie bezpieczeństwa, na stworzeniu takiej wręcz intymnej atmosfery z ucha do ucha. Bo wywodzę się z radia i ten teatr wyobraźni, opowiadanie dźwiękiem, to jest mi bardzo bliskie. Unikam więc rozmów wideo, chociaż wiem, że one świetnie wypadają w zasięgach. Szkoda tylko, że najlepiej wypadają urywki, a nie całe spotkania, bo największa grupa odbiorców zwykle poprzestaje na rolce z takiego podcastu i nigdy nie szuka całego wywiadu. To mnie bardzo boli jako dziennikarkę staroświecką. Bo rozmowa, jak każde dobre spotkanie, ma swoje kolejne części. Ma początek, ma środek, ma koniec. Wszystko jest tu ważne i ton głosu, i cisza też jest ważna. Świadomość tego przychodzi z czasem. Wiadomo, że najwięcej w pracy dziennikarskiej nagrywa się rozmów użytkowych, takich tematycznych i szybkich. Od czasu do czasu pojawia się jednak szansa na rozmowę wyjątkową z kompozytorem. I to jest moment, kiedy można sobie trochę to rozrysować, jak w scenariuszu, i zaplanować. Na przykład sposób zadawania pytań, czy wręcz napisać sobie te pytania. No, grunt to, żeby potem się ich sztywno nie trzymać, tylko płynąć z prądem. Żeby trochę pocelebrować to, co mówimy i jak mówimy, bo to przecież jest nagranie audio w moim przypadku. W przypadku nagrań takich rejestrowanych do spisania wywiadu do prasy jest inaczej, ale znowu w wywiadach wideo też jest to zagranie obrazkiem, więc nasza mina czasem mówi więcej niż, jak to się ładnie mówi, 1000 słów. Nie mam się za jakąś specjalistkę od wywiadów, ale w mojej karierze są takie spotkania, z których jestem naprawdę dumna. Większość nie była drukowana, wraz z ulotnością tego radia gdzieś tam sobie umknęła. Czasem są to wywiady z idolami, czasem z kimś, po kim nie spodziewasz się rozmowy, która zapadnie w pamięć, a jednak tego się nie da przewidzieć. Zwłaszcza, że spotkania z idolami bywają okropnie rozczarowujące. No i tutaj właśnie najczęściej jest ta scena, którą opisałam na początku, z menadżerem, który odlicza czas do końca, jak do startu rakiety w kosmos. I zdarza się tak, że naprawdę nie można tego przedłużyć, bo zaraz wchodzi następny człowiek, a potem jeszcze następny. Ten nasz rozmówca jest coraz bardziej zmęczony i te pytania też się powtarzają. No to jest duża sztuka, aby też z takich 7 minut uczynić małe dzieło. Oczywiście zapamiętam swoje spotkania z Ennio Morricone. 2. I one, opowiadałam o nich w odcinkach o Morricone, były dość szczególne, bo dzieliło je 10 lat. One były tak, dokładnie się rozłożyły między Oscarem honorowym, a tym Oscarem za muzykę do Nienawistnej ósemki, ale też to było 10 lat w moim życiu. I ja się zmieniłam bardzo. Z młodej, tam 20-paroletniej dziennikarki, która dopiero zdobywa doświadczenie, stałam się dziennikarką z doświadczeniem i też z taką świadomością tematu, którym się zajmuję i że zajmuję się nim na poważnie. Byłam też, i to jest ciekawe, w 2 różnych miejscach, w 2 rzymskich domach Morricone, przy Koloseum i tym domu nieco dalej od centrum, ale za każdym razem towarzyszył temu taki stres, czy ten materiał się nagra, bo przecież ja potrzebuję usłyszeć Morricone, nie tylko spisać jego odpowiedzi. Więc i za pierwszym, i za drugim razem zabierałam ze sobą wszystkie sprzęty, 2 takie profesjonalne do nagrywania i jeszcze telefon prywatny i służbowy, i oba te telefony też miały wtedy włączoną funkcję dyktafonu i też nagrywały. Kiedy pierwszy raz jechałam do Morricone, ten wywiad mogę dzisiaj określić tak jakbym miała profesjonalnie na to spojrzeć, za niezbyt udany, ale on był oczywiście przeciekawy, bo to w końcu sam Morricone mówił do nas. Natomiast ta druga rozmowa już była taka głębsza i mogłam ją poprowadzić też w dużo bardziej właśnie świadomy sposób. Za pierwszym razem przywiozłam Morricone prezent z Polski. To trochę tak, jak się po prostu jedzie do kogoś z wizytą i się upominek przywozi. A za drugim razem spotkała mnie niespodzianka, ponieważ dostaliśmy dziennikarze, też wtedy było nas parę osób, taki spis zasad, jakie obowiązują podczas rozmów z nim konkretnie. Czy taki czasem spis zasad się zdarza wobec też ludzi innych specjalności, ale tu akurat to dotyczyło jego. No i na przykład tam była taka część dotycząca pytań, o co nie pytać. Nie pytać, jak komponuje, bo to jasne. Nie pytać tam o coś jeszcze. Zwracać się do Morricone per maestro. Co akurat w jego przypadku w ogóle jest bez dyskusji, że właśnie tak. takie małe drobiazgi, nie przynosić prezentów. To mnie w ogóle zaskoczyło bardzo, bo ja rzecz jasna chciałam mu przywieźć ten sam prezent, który mu przywiozłam 10 lat wcześniej, a były to, bo on lubił twarde cukierki, kukułki z wódeczką polskie. Ale przemyciłam ten prezent i dałam mu ten prezent na końcu. I co ważne, z Morricone rozmawiało się tylko po włosku, więc jeśli tego języka ktoś nie znał, a ja nie znam, to musiał sobie radzić głuchym telefonem. I teraz wyobraźcie to sobie. Ja wymyślam pytanie po polsku. Zadaję je po angielsku jego tłumaczce. Ona słyszy je po angielsku, ale rozumie po włosku, bo jest Włoszką, przekłada na włoski i mówi je do kompozytora. Po czym on odbiera je po włosku od niej i odpowiada po włosku. Ona mi tę odpowiedź streszcza, odbierając ją po włosku, ale streszcza mi ją po angielsku. Ja to słyszę po angielsku, ale muszę to sobie w głowie przetworzyć po polsku. I tak z każdym pytaniem. No. To jest wyższa szkoła jazdy. W obcych językach rozmawia się ciekawie, szczególnie jeśli dwie osoby rozmawiają w ogóle w trzecim dla siebie języku, takim, który nie jest językiem ojczystym dla żadnej z tych osób. To jest jakby zupełnie inna opowieść i też ciekawe dziennikarskie zadanie. Z Morricone chyba to było najtrudniejsze, ponieważ tutaj rzeczywiście trzeba było bardzo dookoła. A może powinnam była się nauczyć języka włoskiego po to, żeby z Morricone rozmawiać o muzyce filmowej. I nie tylko. No? Myślę, że akurat to byłoby warte tej nauki. Chciałam jeszcze przy tej okazji wspomnieć taką rozmowę, która miała miejsce na festiwalu Off Camera w Krakowie. I to była moja rozmowa też dla Radia RMF Classic z Rolandem Joffem, z reżyserem Misji. A zapamiętałam ją i przypominam sobie o niej w kontekście Morricone, dlatego że stała się taka rzecz niezwykła, bo oto ta muzyka z Misji, która grana była w radiu bardzo często i która w ogóle uchodzi na świecie za jedną z najpopularniejszych, najbardziej kochanych takich muzyk filmowych, nagle ona miała szansę odkryć swoje kulisy. Ja nie spytałam jeszcze, bo to było pomiędzy naszymi spotkaniami z Morricone. Nie miałam okazji zapytać Morricone, jak ta muzyka się narodziła. Ale nagle pomyślałam, że może zapytam Rolanda Joffe, jak ta muzyka się narodziła i czy on może mi odsłonić jakieś kulisy. I on, to nie było długie spotkanie, ale on odpowiedział na to pytanie taką po prostu najsmaczniejszą anegdotą, jaką może sobie dziennikarz wyobrazić. Włącznie z zagraniem ról siebie i udawał głosem Morricone z włoskim akcentem. Było to niesamowite, no a dotyczyło oczywiście tej historii, jak tam Morricone zobaczył film i odmówił, bo powiedział, że ten film muzyki nie potrzebuje, a potem zadzwonił do reżysera i powiedział mu, słuchaj, taki mały kawałek napisałem i zaczął mu śpiewać przez telefon, nucić ten temat, który wszyscy znamy. No po prostu ciarki. A działo się to wszystko, ta rozmowa z Rolandem Joffe, na tarasie na rynku głównym w Krakowie, na tarasie Sukiennic, z widokiem na Kościół Mariacki. Co to jest za miejsce? Musicie to usłyszeć. Zamykamy oczy i słuchamy. Na dole gwar, ale na tyle daleko, że mikrofonowi to nie przeszkadza. Natomiast tworzy taki pejzaż dźwiękowy. Hej now, wiadomo, co godzinę. No krótko mówiąc, tło, które jest tak atrakcyjne, tak piękne, że zostawiasz celowo pauzy, nie montujesz ciasno, bo zazwyczaj się takie cisze usuwa po prostu, żeby rozmowa była sprawniejsza. Nie usuwa się oddechów, ale usuwa się jakieś takie przydługie pauzy. A tutaj to wszystko też grało. I ten Joffe, który był taki dostojny, niemal królewski, i ta muzyka taka niemal sakralna, o której rozmawialiśmy, no bardzo chciałam, żeby ta muzyka tego rynku krakowskiego też tam zabrzmiała. Kiedy mogę, umawiam się na wywiady w miejscach ważnych dla moich rozmówców. W przypadku kompozytorów filmowych, bo na nich się dzisiaj skupiam, chociaż mam też taką opowieść związaną z izraelskim pisarzem Amosem Ozem, do którego poleciałam na pustynię, ale to jest zupełnie inny temat, na zupełnie inny czas i miejsce. Więc w przypadku kompozytorów filmowych najczęściej to są ich studia, gdzie pracują, gdzie spędzają mnóstwo czasu. Są tam otoczeni przedmiotami swoimi, nieraz ważnymi, amuletami, także instrumentami. Bywa, że są zdjęcia z bliskimi i nie tylko. Każdy taki przedmiot jest pretekstem do zadania pytania. A szczególnie do otwarcia rozmowy lub jej zamknięcia. Wywiad zwykle potrzebuje takiego wślizgnięcia się w konwersację. Staram się tak robić, kiedy zaczynam wywiad, to chcę, żeby to pierwsze pytanie było takim łagodnym otwarciem drzwi do tego naszego świata, w którym my już jesteśmy z tym moim rozmówcą, a wy, słuchacze, dopiero powoli wchodzicie. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby tak po prostu od razu z grubej rury przejść do tych pytań najcięższego kalibru, więc zazwyczaj mówię, gdzie jesteśmy. Staram się opisać trochę to miejsce. No i coś tam można wziąć do ręki albo poprosić gościa, aby powiedział, gdzie jesteśmy. I to jest taki sympatyczny wstęp. Wśród dotychczasowych odcinków podcastu Score in the City znajdziecie sporo takich spotkań w studiach, w których kompozytorzy goszczą mnie u siebie, a nie odwrotnie, i zdradzają, gdzie pracują, jak pracują. Maciej Zieliński na przykład, długa rozmowa z Maćkiem u niego i też chodzimy dookoła, dotykamy ścian i opowiadamy o tym, co tam jest. Aleksander Dębicz, Jerzy Rogiewicz, właśnie nagrodzony na FMF-ie za ścieżkę roku, to 1672 sezon. Ostatnio Marcin Masecki, Jacek Cygan, choć nie kompozytor, to też ważny twórca polskiej muzyki filmowej i pamiętam już na zawsze, też akurat z Jackiem widzę się dosyć często, ale pamiętam, że widok ołówków na jego biurku, których jest bardzo dużo. I wiem, że te ołówki napisały te wszystkie piosenki filmowe i Dumkę na dwa serca. Ten widok to jest taki widok, który zostaje w głowie. Jestem też dumna z tego, jak nagraliśmy spotkanie i wywiad z Mariuszem Patyrą ostatnio w Filharmonii w Szczecinie. Mogliśmy to zrobić w studiu, mogliśmy to zrobić w garderobie i w ogóle nie nawiązywać do miejsca, a postanowiliśmy nagrać to w ruchu. I najpierw zjechaliśmy windą na dół, cały czas rozmawiając, potem pochodziliśmy po tym pięknym foyer na parterze, potem wjechaliśmy windą z powrotem na górę do garderoby, potem Mariusz zaczął coś grać, a w międzyczasie jeszcze tak zajęci rozmową zgubiliśmy się na korytarzu, bo okazało się, że chodzimy w kółko. No, tak byliśmy skupieni na tym, jak rozmawiamy. To wszystko tam jest i ludzie, którzy nas mijają, tam są i ktoś puka, ktoś wchodzi, ktoś przeszkadza, jest dzwonek, że już za chwilę koncert. Bardzo wam też polecam to spotkanie. Są też rozmowy online i no, czasem nie da się inaczej, kiedy rozmówca jest po drugiej stronie świata. Takie rozmowy z Chrisem Bowersem czy ze Stevenem Schwartzem, mimo iż online, też mogą mieć pewne ciepło. I udało mi się trafić na takich rozmówców, którzy to ciepło przez ekran komputera też chcieli mi dać. No i szczególna grupa rozmów w domu. Antoni Witt zaprosił mnie do siebie, aby opowiedzieć o swoich filmowych przygodach. Henryk Miśkiewicz, wybitny nasz saksofonista. Agnieszka Tomicka, reżyserka muzyczna disneyowskich bajek. A to szczególne spotkanie, bo ona mieszka w bajce. No jak nie wierzycie, to posłuchajcie. Krzysztof Penderecki. I tutaj ten stół, bo to była akurat rozmowa nie do podcastu, tylko jeszcze z radia, do programu świątecznego i stół, przy którym i lepiło się uszka, i co roku Krzysztof Penderecki zaczynał pisać nowy utwór. To, gdzie ta rozmowa jest, ma znaczenie. Bardzo się staram, aby było słychać, gdzie ta rozmowa jest. Sterylne studio daje poczucie takiego bezpieczeństwa względem nagrania i nikt nie przeszkadza, ale moja dusza reporterki chyba woli poczucie bezpieczeństwa gości, nawet czasem, kiedy ktoś przeszkadza, ktoś szczeka, ktoś się zaśmieje, coś spadnie. I kiedy tylko mogę, to stawiam właśnie na to, bo to jest takie bardziej żywe. Bardzo lubię dźwiękowy krajobraz. Z kim chciałabym się spotkać? Z kim chciałabym najbardziej zrobić wywiad? Jestem o to często pytana. I czy to na przykład jest John Williams, tak? Bo to wiadomo, że dzisiaj chyba taka powinna być odpowiedź. Otóż nie. Nie wiem, czy chciałabym się spotkać z Johnem Williamsem. Mimo mojej wielkiej miłości do niego. Z wieloma gwiazdami mam tak, że nie chciałabym już ich jakby to powiedzieć, naruszać także tego mojego wizerunku, portretu ich w mojej głowie. Odnoszę też wrażenie, że w przypadku niektórych wszystko zostało już napisane, czy też powiedziane. No chyba, że jest na to jakiś pomysł, na przykład ten rozmówca, nasz gość może być też narratorem opowieści, albo może iść jakimś takim wymyślonym, specjalnym scenariuszem. No to wtedy tak. Ale naprawdę odpowiedzi takie, które pierwsze przychodzą do głowy, to wcale nie są moje odpowiedzi. Jak więc wybrać, z kim rozmawiać? Okazje oczywiście podpowiadają gości. Najczęściej są to premiery, nagrody. Festiwale to jest cudna okazja do spotkań w nieformalnych okolicznościach. Bywa, że w tym samym hotelu. No cóż, najbardziej chciałabym chyba zacząć rejestrować nasze długie, niekończące się gromadne śniadanie podczas Grand Prix Komeda w hotelu Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. To jest coś niezwykłego, co tam się dzieje, ale myślę, że one są też niezwykłe, dlatego właśnie, że nie ma tam żadnej rejestracji. Od lat ważnym tematem jest dla mnie pokazywanie pracy osób niewidocznych, w tym wypadku aranżerów, orkiestratorów, dyrygentów, instrumentalistów. Na FMF-ie w tym roku w Krakowie rozmawiałam z artystą, który jest obecny w najsłynniejszych ścieżkach dźwiękowych, filmowych, ale my nie wiemy najczęściej, że on tam jest. Randy Kerber. To on gra na fortepianie w Foreście Gumpie. To on gra na czeleście w Harrym Potterze. Udało mi się go, mówiąc brzydko, zaatakować w jego garderobie w tym roku i też chwilę z nim porozmawiać. Ale chcę też przedstawiać historyków, znawców. Jest w muzyce filmowej na świecie kilka takich nazwisk, które często same pytają innych i piszą o muzyce filmowej, a ja mam właśnie na te nazwiska chrapkę. John Burlingame jest takim człowiekiem najsłynniejszym chyba na świecie, publicystą zajmującym się muzyką filmową. Bardzo jestem dzisiaj ciekawa głosu najmłodszych kompozytorów i ich drogi. I na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie tak sobie pomyślałam, że można kiedyś pokusić się o zrealizowanie takiego reportażu, który byłby opowiedziany uszami, oczami jednej osoby, na przykład właśnie takiego oszołomionego kompozytora czy kompozytorki, który jest tam po raz pierwszy. Materiały audio są wspaniałym świadectwem epoki. One zostaną po nas, mam nadzieję. Niech więc tam coś jest ciekawego. Jak słyszycie, kusi mnie najbardziej to, co najmniej oczywiste. Zwłaszcza, że dzisiaj wywiadujemy się na potęgę. Wszędzie w internecie ludzie są zapraszani nie raz, nie dwa, ciągle ktoś z kimś rozmawia i odnoszę takie wrażenie, że wywiad już nie jest tak niezwykły jak kiedyś, kiedy się na ten wywiad czekało, kiedy też my, dziennikarze, czekaliśmy na możliwość przeprowadzenia z kimś wywiadu. Dzisiaj tego jest tak dużo, że zbladł trochę ten blask samego wywiadu, chociaż oczywiście te rozmowy wciąż są bardzo ciekawe. Także do zrealizowania wywiadu kiedyś trzeba było być dziennikarzem. Potrzebny był sprzęt albo studio, kanał nadawczy, a dzisiaj wiele osób ma kanały nadawcze. Można nagrywać na sprzęcie, który jest do kupienia za małe pieniądze i każdy może to robić. Co nie znaczy, że te wszystkie rozmowy nie są interesujące. Ja jestem wielką fanką dobrych, nieoczywistych rozmów. Poluję na nie w sieci codziennie i codziennie coś odkrywam i te rozmowy są na różne tematy. No ale cieszę się, że w mojej niszy, czyli w muzyce filmowej, aż tak wiele się nie dzieje i nie ma tutaj czerwonych dywanów, bo kompozytor, umówmy się, też rzadko tam jest. Są aktorzy, są reżyserzy, a tutaj kompozytor jest w roli głównej, przynajmniej u mnie zawsze. Tym bardziej, że z kompozytorami można pogadać. Nie tylko o muzyce. I zdarzyła mi się ostatnio taka rozmowa przy śniadaniu właśnie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie z Pawłem Lucewiczem. Zaczął rozmawiać o Mazurach. I zrobił to w taki sposób, że ja powiedziałam: Paweł, tu postawmy kropkę, ale ja do ciebie wrócę z mikrofonem i nagramy tę rozmowę. I byłam pod takim wrażeniem tego, co mówi, i to mi się tak jednak bardzo, mimo już nie dotyczyło muzyki, wiązało z jego pracą, że postanowiłam pytać w Krakowie artystów, muzyków, kompozytorów o to, co ich tworzy, co ich lepi poza samą muzyką. Po co ten wywiad? To jest pytanie, jakie zadaję sama sobie na samym początku, kiedy się szykuję do spotkania. Myślę, że ja jako pytająca muszę wiedzieć, po co rozmawiamy. A jednocześnie muszę zostawić miejsce na to, aby ten gość, jeśli będzie mieć ochotę, to żeby poprowadził mnie w rejony, których nie planowaliśmy. A czego wy o wywiadach możecie nie wiedzieć? Tak postanowiłam na koniec jeszcze tutaj parę słów na ten temat. No na przykład tego, że to już dzisiaj nie jest tak, że kiedy nagrywają dwie osoby, niekoniecznie różnej płci, ale umówmy się, że to jest ta sytuacja taka najbardziej czytelna. To, że to jest oczywiste, że te dwie osoby zamykają się w pokoju, na przykład hotelowym, i za tymi drzwiami ten wywiad tak po prostu się odbywa. Kilka razy w ostatnich latach miałam taką sytuację, że kiedy wywiad był w hotelu, w pokoju hotelowym, w którym trzeba było się zamknąć, to była taka sugestia ze strony menadżerów, aby do tego pokoju również właśnie wszedł menadżer i po prostu był, towarzyszył nam. Czego możecie jeszcze nie wiedzieć, to jest taki wątek związany z tym, że rozmowa może się nie udać. I to jest jakby okej, jakby powiedział klasyk. Tak, rozmowy się nie udają, czasem wywiady się nie udają. Z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że rozmowa, wywiad jest spotkaniem dwójki osób. W dwóch różnych momentach życia, w dwóch różnych nastrojach, humorach, nastawieniach. Tak, to jest praca dla dziennikarza, dla dziennikarki, ale też dla tego rozmówcy, rozmówczyni, bo na przykład może być związana z premierą filmu, czy płyty, czy koncertem i tak dalej. Ale mimo wszystko czasem ta rozmowa po prostu może nie pójść tak, jak chcemy. Tak jak chce jedna strona i tak jak chce druga strona. I myślę, że uświadomienie sobie tego, że tak jest, jest ważne dla początkujących dziennikarzy, że to nie jest nic strasznego, że ta rozmowa nam nie weszła. Może jeszcze kiedyś nam wyjdzie, ale też to nie jest tak, że błąd zawsze stoi po stronie dziennikarza. Co jeszcze? Tak, jest wielu artystów, którzy nie lubią rozmawiać o swojej sztuce. Ja uważam, że nie ma co ich do tego zmuszać. Czasem się przetniemy na drodze zawodowej, a potem już się nie przetniemy nigdy więcej. Tak, są tacy i nie mam o to pretensji, ale po prostu te wywiady już jakby z założenia nie pójdą dobrze, więc nie ma się co o nie bić. I jeszcze jedna ciekawostka. Jest coś takiego jak pułapka mądrych pytań. Szczególnie w wywiadzie radiowym, kiedy te pytania są tu i teraz nagrywane i raczej się ich nie dogrywa później, więc one zabrzmią w takim kształcie, w jakim zostały zadane. Staramy się, my dziennikarze, aby to pytanie po prostu też no, nie było najgłupsze. Czasem, niestety, okazuje się, że głupie pytanie dostaje lepszą odpowiedź i takie rzeczy też obserwujemy i podsłuchujemy. Natomiast można wpaść w taką pułapkę tego, że to pytanie musi być skomplikowane, musi pokazywać naszą wielką wiedzę. Tymczasem ja najbardziej cenię chyba tych dziennikarzy, kolegów moich, koleżanki, też zawsze im to mówię, którzy są w stanie zapytać o prostą rzecz w niebanalny sposób i zrobić jeszcze z tego naprawdę ciekawą historię i opowieść. To jest taki dar, ja nie wiem, czy ja mam taki talent, ale niektórzy moi koledzy, koleżanki mają i zawsze z wielką radością słucham, oglądam, jak właśnie podejmowane są tematy pozornie proste, a z drugiej strony wszyscy chcielibyśmy właśnie te tematy podjąć i poznać odpowiedź na te proste pytania, ale robią to w taki bardzo niebanalny sposób. Jakie są takie pozornie banalne pytania, na które chcemy uzyskać niebanalne odpowiedzi i nie wiadomo, jak je zadać. W przypadku kompozytorów filmowych no najczęściej jest to pytanie o to, dlaczego muzyka do tego filmu jest taka, a nie inna. Jak została wymyślona, jakimi środkami została zrealizowana i tak dalej, i tak dalej. I no, to są rzeczy bardzo oczywiste, ale zapytać o to w nieoczywisty sposób. Duża sztuka. Nie wiem, jak inni, ale ja się cały czas tego uczę. Powoli kończąc ten odcinek o tym, jak rozmawiać o kuchni wywiadów z kompozytorami, chciałabym jeszcze powiedzieć, że zdarzały się w moim życiu takie sytuacje, w których nie poprosiłam o wywiad. Na przykład nie poprosiłam o wywiad Alana Menkena, z którym bardzo chciałabym się spotkać, bo akurat do niego mam mnóstwo pytań. I on ma taką energię, disneyowski, legendarny kompozytor, laureat 8 Oscarów, że po prostu no natychmiast te pytania mam cały czas w głowie. Usiadłabym jutro, albo nawet za godzinę, gdyby zadzwonił i powiedział, że ma dla mnie czas. Ale wtedy, kiedy się spotkaliśmy, po prostu nie było dobrych okoliczności, a ja bardzo chciałam, żeby to był taki właśnie wywiad, który ma czas. No i na tej liście są też wielcy mistrzowie. Nie wszystkie nazwiska mogę tutaj zdradzić, ale powody były takie same. Albo było to spotkanie prywatne i po prostu nie wypadało, albo poczułam, i to jest ważne, że nawet dla mnie jako dla dziennikarki to, że ja ten moment zapamiętam, będzie ważniejsze niż to, że coś tam nagram. Dzisiaj przejeżdżałam przez Powiśle w Warszawie i między innymi przejeżdżałam przez okolice kamienicy, w której mieszkał Tomasz Stańko. I chcę przypomnieć go tutaj, ponieważ to był taki rozmówca, który nie to, że dziennikarz ma czas w radiu i zaprasza artystę, to on miał czas dla nas. Te wywiady z nim zawsze były dłuższe niż u innych. Zawsze miały rozmowę przed nagraniem, po nagraniu, na różne tematy, zawsze były, zazwyczaj były u niego w domu, były absolutnie wyjątkowe. Kluczem do rozmowy z kompozytorem filmowym, moim zdaniem, jest ciekawość. Ciekawość człowieka bardziej niż ciekawość dzieła, bo to w końcu jego uszami słyszymy tę historię. Ostatnio często wybieram sobie jakiś temat, wokół którego krążę, szczególnie przy robieniu reportaży to się sprawdza i wielu rozmówców moich dostaje to samo pytanie. To jak te odpowiedzi się różnią, a jednocześnie układają w całość, dając taki głos branży, głos środowiska. To jest piękne uczucie. I najweselsza historia na koniec. Przy pierwszej rozmowie, tak, pierwszej, z Hansem Zimmerem, którą bardzo przeżywałam, wiadomo, Hans Zimmer. Pamiętam, ona też odbyła się na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Pamiętam, miałam na sobie taki czarny płaszcz, dość prosty, ale z bardzo fantazyjną podszewką, kolorową, tam róże, żółcie, jakieś w ogóle fiolety, esy, floresy. Wchodzę do tego pomieszczenia, gdzie Hans Zimmer na mnie czekał. On mnie wita z uśmiechem. Ja ściągam ten płaszcz i jego oczom ukazuje się ta kolorowa podszewka. I w tym momencie on też odsłania marynarkę swoją i widzę, że tam jest bardzo podobna, też niezwykle fantazyjna podszewka w dość stonowanej z zewnątrz marynarce. A potem zapytałam go, jak myśli, jaka cecha jego charakteru sprawiła, że zaszedł w tej branży tak daleko. A on bez cienia wahania odpowiedział: poczucie humoru. Dzięki, do usłyszenia.